Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No to jesteśmy w dalszym ciągu w dogrywce, a w tej dogrywce nie ma co czekać, trzeba grać Patryka Dudka. Patryk Dudek wyszedł dzisiaj przed południem ze szpitala w Barcelonie. Pojechał z Krystianem Plechem na lotnisko w Barcelonie i panowie udali się już do Berlina na lotnisko, potem Zielona Góra. No i cóż, już chyba powinni być lub dojeżdżają do Zielonej Góry. W każdym razie dzisiaj 15 po 12 mniej więcej rozmawialiśmy z Patrykiem Dudkiem o tym, co właściwie u niego słychać, jak się czuje, no i co z tym powrotem na tor, czy jest szansa. Posłuchajcie uważnie.
Pierwsze pytanie, wiadomo, które wszyscy zadają. Jak się czujesz, Patryk? Jak przeszedłeś te operacje, ten pobyt w Barcelonie? Czy wykończyło cię to bardzo? Czy spokojnie operacja była? Wróciłeś do siebie i jest wszystko okej?
Jak to przeżyłem? No na pewno nowe doświadczenie, ponieważ nigdy nie miałem operacji i nie wiedziałem, czego się spodziewać. Jednak samego zabiegu tak naprawdę nie pamiętam, bo jak mi wzięli rano na stół, to obudziłem się o 15. Już było w sumie po robocie, ręka była złożona, więc tak naprawdę tak to wyglądało w szybkim skrócie.
A powiedz, bo tam docierały jakieś informacje, że ta operacja była jakoś spóźniona, jakieś problemy były?
To znaczy w pierwszym momencie mieliśmy mieć operację w piątek, jednak mieliśmy ją w sobotę rano. A to ze względu na to, że doktor też chciał, że tak powiem, być wypoczęty przy tej operacji, bo tak postanowił i powiedział, że tak będzie lepiej, więc po prostu na to zgodziliśmy.
Słuchaj, tutaj w Zielonej Górze właściwie słyszeliśmy, a mam teraz źródło z pierwszej ręki, słyszeliśmy, że to jest oczywiście poważne złamanie, ale mogło być gorzej i dlatego wyszło nie najgorzej. Jak lekarze w Barcelonie określili ten poziom właśnie tego, jak złe to jest ten uraz? To jednak było lekkie, bardzo poważne. Jak oni to o tym mówią?
Jak to mówią? Jakbym znał lepiej hiszpański, a oni trochę lepiej angielski, to łatwiej byłoby nam się na pewno porozumieć w tym wszystkim tutaj, bo to nie było też takie łatwe tutaj, to co tutaj organizacyjnie wyglądało. Śmieję się, że dobrze sobie Krystian przypomniał trochę hiszpańskiego, bo gdyby nie on, to byśmy kompletnie chyba leżeli.
Aha.
Bo z tym angielskim tutaj było różnie, ale doktor w sumie powiedział, że to jest, jak to doktor, on chyba takie rzeczy widzi na co dzień, więc najważniejsze było to, że nie było też tych odłamów, tak, przy tej kości, że to było tak zwane proste chyba złamanie. Ja to mogę powiedzieć własnymi słowami, że to było proste złamanie.
Czyli żadnych przemieszczeń też nie było, rozumiem, tak?
Chyba nie, raczej nie. Raczej takich słów nie używał do nas.
Okej, czyli zrobił operację, budzisz się i co on ci mówi?
O Jezu, to ja nie pamiętam.
Tak zwany głupi jaś działał,
nie
tak?
Mówi. Ja nie wiem, czego widziałem. Nie pamiętam. Nie pamiętam sytuacji. Myślę, że po operacji, co się działo po operacji? Ból. W sumie czułem lekki ból, bo jednak gdzieś tam... tak. On mi powiedział, że około 20 godzin powinna mnie ta ręka boleć i faktycznie tak się stało, bo dzisiaj już jestem drugi dzień po operacji i ta ręka już mnie tak nie boli, więc... Wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrą stronę, jeśli chodzi o ten ból. Na pewno jest ta ręka spuchnięta i dwa razy większa od lewej, więc nad tym będę pracować w tygodniu, żeby ta opuchlizna zeszła.
A czy pan doktor powiedział, że kolego, na baraż możesz wrócić, Patricio?
Na pewno bardzo byłoby znany ze sportami motorowymi, bo dużo zawodników, że tak powiem, poskładał ze świata, tutaj gdzieś tam MotoGP i innych jakichś tam motoryzacyjnych konkurencji i też się śmiał, że na pewno rękę chciałbym mieć gotową na następny dzień, więc był do tego przekonany. My też tutaj daliśmy jakieś mu terminy, żeby jak najszybciej wyzdrowieć, ale on na to też nie ma wpływu i tak naprawdę to wszystko zależy od organizmu, od mojego organizmu, jak to się wszystko będzie, że tak powiem, nie wiem, wchłaniać, jak to się będzie poprawiać, bo mówię, jestem dzisiaj drugi dzień po operacji, a i na dzień dzisiejszy no jakoś nie widzę sobie, żebym mógł wsiąść na motocykl.
No bo wczoraj Krystian powiedział, zdaje się, też łączono się z Barceloną i mówił, że jest to albo raczej niemożliwe, albo w ogóle niemożliwy ten twój powrót. Czyli ja to trochę tak rozumiem, że raczej nie wrócisz, a jak wrócisz, to właściwie będzie cudowne ozdrowienie i mamy się z tego cieszyć, jeżeli będziesz w barażach. Czy ja dobrze to rozumiem, czy nie?
nie wiem, ponieważ mówię, jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, ja nie wiem, jak się goi ręka po złamaniu, po operacji. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć, bo ja nie wiem, jak ta ręka będzie za tydzień wyglądała, lub za dwa tygodnie, czy za trzy, więc naprawdę ciężko cokolwiek tu mówić o tym. Ja też bym nie chciał jakiejś tam nadziei robić tutaj w klubie, czy
kibicom,
więc tak naprawdę na dzień dzisiejszy na pewno nie jestem w stanie wystartować.
A powiedz,
a to jeśli się coś poprawi, no to będziemy się nad tym na pewno zastanawiać.
W każdym razie żadnego przyspieszania, żadnych takich cudów typu blokady, nie blokady, byleby pojechać, tylko na spokojnie temat. Podchodzicie do tematu, tak?
No tak, raczej na spokojnie. Na pewno od jutra już zaczynam rehabilitację w Zielonej Górze, więc będę tutaj teraz walczył o to, żeby, mówię, ręka doszła w miarę do sprawności.
A żadnych powrotów już do Barcelony w tej kwestii, nie tylko Zielona Góra, Polska i tu już do końca będzie ten...
Bodajże mamy mieć... Doktor coś tam, jakby tak powiem, wspomniał, żebyśmy nam za trzy tygodnie zrobili kolejne zdjęcie i przetrwali, więc tak to chyba wygląda, że mamy zrobić... Mamy chyba zrobić jeszcze po trzech tygodniach prześwietlenie, że tak powiem, będziemy z nim, że tak, w kontakcie i wtedy on tylko tam da... odezwie się, czy jest wszystko okej, czy nie, więc do Barcelony nie musimy wracać.
No to chyba wszystko, natomiast jeszcze tak po ludzku zawsze próbuję się zorientować, jak generalnie podchodzisz do tematu, do tej no, poważnej kontuzji związanej z kością twoją, bo to też nie pamiętam, kiedy, czy miałeś w ogóle, przypomnij mi, jakieś takie poważniejsze w krótkim czasie ostatnio złamanie, zwichnięcie, skręcenie, jakoś jak już to poważnie wątroba była albo jakieś zakrzepica, tak?
Tak, ja raczej z tych zewnętrznych urazów jestem słynny, ale jeśli chodzi o połamanie kości, to chyba tylko miałem dwa żebra złamane i dwa palce gdzieś tam w początkowej fazie kariery, pęknięty nadgarstek, więc nigdy nie miałem niczego złamanego, więc to też jest takie nowe odkrycie i doświadczenie.
Jakaś podłamka, czy
uczucie?
Jak to?
Znaczy, patrząc z perspektywy teraz czasu, na to, co przede mną teraz było, czyli Grand Prix Tetterów i Grand Prix Toruń, to na pewno była nadzieja o to, żeby walczyć o medale, i oczywiście baraż z Zieloną Górą, ale naprawdę trzeba o tym zapomnieć i po prostu skupić się na leceniu.
Okej, a ostatnie pytanie. Zastrzegam, że nie chcę zdenerwować cię, ale czytałeś może w Sportowych Faktach artykuł o Dudku dzisiejszy?
Nie, jeszcze nie widziałem.
To może nie o samym Dudku, ale wszyscy modlą się, żeby z falupa spadł, to będzie można wyjąć Dudka na dobry kontrakt, go gdzieś zatrudnić. Co ty na to?
No to ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. Praca dziennikarska, że tak powiem, nie zna granic w nowoczesnym świecie, więc...
Ze spokojem widzę, przyjmujesz temat.
No cóż, ja mogę na taki temat sądzić.
Powiem szczerze, nieczęsto staram się w ogóle nie wypowiadać na tematy o innych mediach, natomiast powiem szczerze, że tytuły, które momentami pojawiają się na Sportowych Faktach, to naprawdę tytuły zdumiewające, szokujące, wyraźnie pokazujące, że no, na klikalność liczymy bardzo mocno. Kluby modlą się o spadek falubazu Zielona Góra. Oto jest w tej chwili tak zwana jedynka, jeśli chodzi o dział Sportowych Faktów, Żużel. Dlaczego się modlą? Bo to jedyna szansa na mocny transfer, czyli pozyskanie Dudka, ale takie sformułowanie tytułu to mnie osobiście zaskakuje, powiem szczerze. No ale tak jak mówi, może Patryk Dudek takie czasy. Patryk Dudek w każdym razie od jutra się rehabilituje w Zielonej Górze i zobaczymy, co się będzie działo w najbliższych dniach. Pewnie będziemy dopytywali raz na jakiś czas przez te dwa najbliższe tygodnie, potem być może przez jeszcze jeden, czy on wróci, czy wróci, czy wróci, czy wróci. Na ten moment duża niewiadoma, na ten moment małe prawdopodobieństwo, jak sami słyszeliście, a z drugiej strony gdzieś tam między wierszami cały czas myślę, że w każdym gdzieś w głowie nadzieja czy w serduchu świta, że jednak to dwa tygodnie, czy później jeszcze jeden tydzień, to u tych wariatów w cudzysłowie żużlowców jest tak, że niewykluczone, że wystarczy na powrót na tor, bo my przypominam pod koniec września, 30 września jedziemy pierwszy mecz barażowy najprawdopodobniej z Motorem Lublin, barażu o utrzymanie w Ekstralidze, a potem 6 października jest rewanż. A propos Motor Motor Lublin, a propos ROW Rybnik, a propos w ogóle inne stadiony i inne miasta niż Zielona Góra, to za chwileczkę będzie u nas Maciej Noskowicz z Radia Zachód i będziemy rozmawiali o finale, który wczoraj był w Gorzowie, Stal Gorzów, Unia Leszno. Porozmawiamy sobie też o tych rybnicko-lubelskich przypadkach w pierwszej lidze, bo finał pierwszej ligi, wczoraj pierwsza odsłona, zwycięstwo wyraźne ROW Rybnik, chociaż w połowie meczu to tak wyraźnie nie wyglądało. Za 3,5 minuty to będziemy robili z Maciejem Noskowiczem.
To jest Dogrywka. Radio Zielona Góra.
Maciej Noskowicz teraz w Dogrywce na 97.1 FM. Witamy, dobry wieczór.
Witam, dzień dobry.
Nie powiem, że świeżo po finale, ale niemal świeżo po finale. Byłeś w Gorzowie, Stal Gorzów, Unia Leszno. Czy ten mecz zaspokoił twoje marzenia o wspaniałym finale, o wspaniałych emocjach, wielkich emocjach i o poziomie żużlowym?
Chyba nie do końca, z kilku względów. Po pierwsze, nie było mi Janek, nie było tej esencji żużla, której oczekiwaliśmy chyba wszyscy, prawda? Dwie najlepsze drużyny miały się spotkać i rywalizować i rzeczywiście, sam przebieg, wynik, na styku wszystko jak najbardziej, bo najpierw Stal, później Unia, później Stal dochodziła do głosu i ten wynik cały czas właściwie oscylował wokół remisu, ale nie było tych mijanek, no tor...
Jednak początek i pierwszy łuk i
dokładnie,
koniec, prawda?
Dokładnie, i to jest raz, a dwa, no jednak Stal Gorzów nie zapełniła stadionu.
No właśnie, chciałem się o to zapytać później, ale jak już jesteś przy tym, 13 tysięcy przeczytałem ludzi, ceny biletów jednak myślisz spowodowały to?
Myślę, że tak, myślę, że zdecydowanie chyba włodarze Stali przesadzili. Tak sobie pomyślałem, że te ceny byłyby dobre, gdyby Stal jeździła rewanżowe spotkanie u siebie finałowe. Gdyby jeszcze się udało Stali wywieźć korzystny wynik z Leszna, no to rzeczywiście, ta feta w ostatnim meczu jest na stadionie w Lesznie, a nie w Gorzowie. To jest takie moje przypuszczenie, że jednak chyba kibice stwierdzili, że te ceny są trochę za wysokie, no bo na finale nie mieć kompletu.
Gdyby z Falubazem jeździła być może Stal, to za taką cenę być może by ludzie się na finale pojawili. Słuchaj, dyskusje były, porównania były, skład taki, jeden jest, skład jest równy, skład nierówny, zadyszka Unii, wiadomo, Stal w końcówce sezonu zasadniczego wyglądała fajniej. Co się sprawdziło? Czy cokolwiek się sprawdziło? Czy ktoś rzeczywiście objawił się z zadyszką? Czy Stal rzeczywiście pokazała tą moc, równość swoich armat, jakby tą całość ocenić? Porównanie oczekiwań, tego co się spodziewano i tego co widziałeś na torze.
Ja myślę, że jednak się spodziewano chyba trochę więcej po gospodarzach, po Stali Gorzów. Owszem, Unia Leszno była faworytem. Może nie stuprocentowym, ale mówiło się o tym, że nawet jeżeli ta Unia nie jest tak mocna, tak dominująca, tak gladiatorska jak na początku sezonu, to jednak się mówiło, że jednak więcej atutów ma Unia, to wydawało mi się, że w Gorzowie atut własnego toru Stalowcy będą w stanie bardziej wykorzystać. Okazało się, że poza tymi pierwszymi czterema wyścigami, później Unia jak się przełożyła, no to zdecydowanie właściwie dominowali Leszczynianie i to było takie zaskoczenie dla mnie, jak pytasz o takie, bym powiedział, wartości co na plus, a co na minus. Wydawało mi się, że akurat u siebie Gorzowianie są w stanie wycisnąć dosłownie wszystko. Ja się spodziewałem, że to będzie wynik w granicach 10 punktów jednak, że ta Unia, no nie pojeździ sobie w Gorzowie, że to Stal jednak będzie tą drużyną, która będzie dominować. Okazało się, że oni właściwie ta dwupunktowa przewaga to żadna przewaga.
No dobrze, to przyszajmy się na Gorzowian. To właściwie, czy ktoś jest wielkim wygranym, wielkim przegranym, jeśli chodzi o Stal, taki pierwszy rzut oka, jak patrzę na punktację, to właśnie Rafał Karczmasz, juniorski wyścig wygrany, ale tylko 3 punkty. W ogóle ta formacja juniorska Stali Gorzów, aczkolwiek nie wiem, czy nie można było też tego przewidywać właściwie, że oni będą od Leszczynian słabsi. Ale dobrze,
to
ja
tak,
się nie wcisnę.
To
pierwszy rzut oka mój, tylko powiedz, kto jest wygranym, kto jednak słabiej stali.
Znaczy, żeby wygrywać z Unią Leszno, armaty muszą odpalić. Mówiliśmy o tym, że Unia, że Stal Gorzów ma 3 armaty. Wiadomo, Zmarzlik, Kasprzak ostatnio i Waculik, no to również to są zawodnicy, którzy gwarantowali dwucyfrówki. Tych dwucyfrówek zabrakło. Waculik jeździł przeciętnie, bo wygrywał, ale przywiózł też 2-0. Kasprzak, no nie był szybki. On właściwie w pierwszej fazie zawodów bardzo mocno się męczył. A jeżeli nie masz armat, no to jest problem, żeby osiągnąć przewagę 10 punktów i mieć piątkę z przodu w starciu z takim rywalem jak Unia Leszno. Na plus Grzegorz Walasek.
No właśnie, chciałem zapytać o Walaska. 5 punktów niby, ale...
Z bonusem. I tu się też zastanawiałem, dlaczego trener Stanisław Chomski jego nie desygnował do wyścigu nominowanego, bo Kasprzak miał bodajże 6, Walasek miał 5, o ile dobrze pamiętam. No ale Walasek miał bonus i miałem wrażenie, że jest szybszy. Może nie było jakiegoś wielkiego szału, ale to nie był ten Walasek taki mizerny, bym powiedział, z tego meczu, chociażby w Częstochowie. Tutaj chyba należało jednak wycisnąć więcej z Walaska. Na pewno na plus Szymon Woźniak, który sprawiał wrażenie gościa, któremu pasują warunki na torze w Gorzowie. I to tak, jeżeli chodzi o Stal. Ale nie było tych armat. Tutaj chyba tego brakowało.
A Unia Leszno, armaty w takim razie mocniej wypaliły?
Jarosław Hampel. Wydawało mi się, że będzie słabszy. Wydawało mi się, że tam jest jakiś kryzys, a tu się okazuje, że może tam szału nie było, jeśli chodzi o
7
punkty.
Punktów.
Tak, ale dwie trójki. No, wygrana z Bartoszem Zmarzlikiem w jednym z wyścigów. On zrobił swoje na pewno. Pawlicki. To był gość, który wczoraj zaczarował. To jest któryś raz, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Pawlicki może nie robi nie wiadomo jak wielkich wyników, ale na te playoffy.
Co ciekawe,
konceptowe.
Mówiło się, że ja nawet przeczytałem takie zdanie, że on nienawidzi jeździć w Gorzowie i zaskoczyło mnie to zdanie, a zwłaszcza jak ten mecz obserwowałem, 3-3-3-3 po tej jedynce pierwszej, a potem same trójki, mówię, jak ktoś napisał, że on nienawidzi w Gorzowie jeździć.
On się męczył tylko w pierwszym wyścigu, zwróć uwagę, co się działo później, no jeździł rewelacyjnie, no właściwie i start, i na trasie, no po prostu tak się facet przełożył, że nie było mocnych. Emil Sajfudinow zrobił swoje, no wiadomo, rozczarowanie Janusz Kołodziej.
Wielki przegrany w ogóle ostatnich tygodni ten Kołodziej, mam wrażenie, tak? Nie wiadomo, co się dzieje, tam mówiło się, że chcą się go pozbyć w tym Lesznie. Nie wiem, czy to jest tego efekt, ale problem ma jakiś.
Jest jakiś problem, próbowaliśmy dziennikarze rozmawiać z Krzysztofem Cegielskim, który jest jego mentorem, menadżerem, ale widać wyraźnie, że tam jest duży dystans do tego, aby wchodzić w szczegóły. Janusza Kołodzieja w ogóle nikt chyba w parkingu nie widział. No to jest rozczarowanie na pewno i tak się zastanawiam, co by było, gdyby on punktował na takim poziomie sprzed kilku tygodni, miesięcy. No to wtedy chyba już byśmy poznali mistrza Polski na pewno. Ale no tutaj Unia, zdecydowanie wyrównany skład. Dwie armaty, które prowadziły Emil Sajfudinow w pierwszej części zawodów i Pawlicki, fenomenalny bym powiedział, chyba no, najlepszy zawodnik meczu. No i mieliśmy taki wynik, jaki mieliśmy.
Jedna armata więcej w Lesznie niż w Stali Gorzów i lepsi juniorzy. I wychodzi, że wystarczyło.
Chyba tak. Znaczy, musimy patrzeć na to w ten sposób, że 44 punkty zdobyte w finale na torze przeciwnika to jest olbrzymi kapitał. Nie ma się co oszukiwać. W Stali nikt nie był zadowolony. Ja, poza tym, no takie moje subiektywne odczucie było takie, że nie było atmosfery takiego wielkiego święta. Próbowano tam po 15 wyścigu no, stworzyć no, taki klimat, że wygraliśmy, że twierdzimy za Stal, jak mówił Szymon Woźniak, nie do zdobycia, bo Stal nie przegrała w tym meczu z Niki. No ale to jest tylko 46 punktów. Moim zdaniem za mało.
No tak, bo mówimy, że bliżej, zresztą wszyscy piszą, bliżej złota Stal, ale jednak wszyscy dobrze wiedzą, że Unia Leszno jest w stanie spokojnie te dwa punkty odrobić, a z drugiej strony to chyba też była twoja wypowiedź, teoria, że nawet w ostatnim biegu w Lesznie się jednak finał może rozstrzygnąć. Przy tym wyniku podtrzymujesz to, czy jednak paradoksalnie to Unia jest bliżej, mimo wszystko realnie patrząc
Nie przekreślałbym.
Złota.
Mimo wszystko nie przekreślałbym Stali Gorzów, która niejednokrotnie pokazywała, że w Lesznie w ostatnich latach lubi jeździć, ale mam takie wrażenie, że chyba Unia tego nie odpuści, że ci juniorzy, o których mówisz, jeżeli porównujemy te detale, te niuanse, jeśli chodzi o skład, te armaty, zawodnicy drugiej linii, to jednak ta przewaga Unii tu jest moim zdaniem no, zdecydowana. Ci juniorzy, czy Kubera, czy Smektała, oni w każdej chwili mogą zastąpić Brady'ego Kerca, czy któregoś ze słabiej dysponowanych kolegów Kołodzieja teraz. I to jest chyba kapitał, który może zdecydować. Nie odbieram szans Stali, aczkolwiek dzisiaj, gdyby Stal zdobyła mistrzostwo, to byłaby dla mnie duża niespodzianka, by nie powiedzieć sensacja.
Faluba z Zielona Góra chyba pojedzie z motorem Lublin, baraże o Speedway Ekstraligę, tak to wygląda.
Niestety.
Patrzyłem na ten mecz, czemu niestety?
No niestety, bo to jest moim zdaniem fatalna informacja dla nas. Wydawało mi się, że jednak Rybnik będzie... Tu z Kamilem Kawickim dyskutowaliśmy kilka tygodni temu, kto łatwiejszy.
No ale to wychodzi, że jednak Lublin łatwiejszy od Rybnika. 14 punktami przegrali, choć tam do połowy meczu, ja patrzyłem na ten mecz w telewizji, tam na styk było dwoma punktami, prowadził
no
Chybarow
i
nagle ciach.
Jedno wykluczenie zdaje się kontrowersyjne.
Chyba Krzysztof Mrozek, szef Rowu Rybnik, był tak szczęśliwy, że wskoczył na kład, robił bączki kładem na to, że szaleństwo tam było w ogóle w tym Rybniku. W ogóle ludzi było tyle, że to szok dla mnie generalnie, chociaż wiadomo, że zespół wraca do Ekstraligi. Najprawdopodobniej chyba wraca, co 14 punktów to jest
znaczy
no,
masakra. Jeszcze bym mimo wszystko wiem,
14 punktów?
No, 2004 rok my odrobiliśmy w barażu taką stratę. Oczywiście to jest duża przewaga, nie ma się co oszukiwać, ale tak sobie myślę, no nie pojedzie w Lublinie chyba takich zawodów Lars Skupień, który tam był bohaterem, bo zdaje się 10 punktów w 4 wyścigach. Czy tacy zawodnicy, którzy u siebie są mocni, no Andrzej Karpow znany nam, też show zrobił, też bardzo ważne jego punkty, ale czy w Lublinie na torze, na tej ziemi nieznanej, chociaż oni się akurat znają pewnie, czy oni są w stanie tak dobrze pojechać? Nie wiem, nie przekreślałbym szansy motor Lublin jednak mimo wszystko, aczkolwiek jestem skłonny przyznać, że chyba się w daleką wycieczkę do Lublina wybierzemy. Mówię niestety, dlatego, że ta determinacja motoru była niesamowita, żeby awansować. I oni, jeżeli teraz przegrają z Rowem, no to będą chcieli ten falowacz.
Ale gdzie tam, armaty w tym motorze? No okej, okay, Andreas Johnson, okej, okay, chociaż też zaskakiwał, że strasznie przecież poobijany, tak? Nagle 10 punktów zdobywa.
Natomiast... No i oni mają szczęście, że ten Johnson jednak się pozbierał.
Natomiast, no wybacz Maćku, wybaczcie mi panowie żużlowcy. Lampard, miesiąc, drugi Lampard, konieczny. Kto to jest? Żeby z falobazem walczyć. Przepraszam ich, nie chcę ich lekceważyć, broń Boże, ale mam wrażenie, że to jest różnica klasy po prostu. Choć jedziemy bez Patryka Dudka najprawdopodobniej. Choć tutaj pewnie najbliższe dwa tygodnie codziennie będą doniesienia, jedzie, pewnie. Nie jedzie. Chociaż wczoraj, z tego co wiem, w magazynie Ekstraligi Christian Plech powiedział,
że nie.
Ja nie słyszałem tej wypowiedzi, przeczytałem, tylko nie wiem, czy on powiedział 100% nie, czy nie. Natomiast wychodzi na to, że kłopot z Patrykiem i jego obecnością jest, tak?
Też bym ironicznie podchodził do tych nazwisk, gdyby był Patryk Dudek. Natomiast bez Patryka Dudka moja teza jest taka, że trzeba się bać. Ja wiem, że to są nazwiska, które nie są do końca, jakby to powiedzieć, opatrzone tutaj w rozgrywkach ekstraligowych, że my mamy znacznie bardziej doświadczonych zawodników, ale ja łapię się na tym, że to są tylko dwa mecze. Nasi żużlowcy nie mają dobrego sezonu, mówiąc delikatnie, i akcentuję cały czas brak Patryka Dudka, tej armaty naszej, tego lidera, bo nie wierzę, że Patryk wystąpi, chociaż podejrzewam, że jak będzie jakaś szansa, to kto wie, czy nie w tym drugim rewanżowym meczu coś się nie wydarzy, bo to jest dopiero jednak w październiku, ale zakładamy brak Dudka. Brak Patryka Dudka oznacza, że musimy...
Ale
naprawdę...
jedziemy ze Brzetką? Czy jedziemy na dwóch Gomulskiego i Torsela w składzie? Jakbyś to rozstawił, Adamie Skórnicki, Radia Zachód?
No, panie redaktorze, jednak nie desygnowałbym tutaj ZZ-ki. Jednak spróbowałbym pojechać co mamy.
Ale masz teoretycznie Jensena, Zęgotę? Jensena, Zęgotę, Protasiewicza
I
Torsera
jeszcze?
Lub Gomulskiego, to myślisz,
no to mamy,
lepsze rozwiązanie?
To mamy 6-8 punktów. A może któryś z tych zawodników zabłyśnie, że w 5 startach jest w stanie zrobić 8-9 na własnym torze, tak sobie myślę. Nie wiem, to jest bardzo trudny orzech do zgryzienia. ZZ-ka się sprawdza najczęściej, tak historia pokazuje, jeżeli co najmniej dwóch zawodników jest pewnych, tak na 3 punkty, ktoś jeszcze coś dołoży, no i 8 punktów w 4 startach to jest udana ZZ-ka, co najmniej. My tej gwarancji tutaj nie mamy i ja bym jednak się skłaniał ku tezie, aby jednak tej ZZ-ki nie robić, ale wiadomo, że Skórnicki zdecyduje. Myślę, że kluczem jest pierwszy mecz, niesamowicie ważny. Tutaj trzeba 14-16 punktów mieć.
Ja bym tutaj najchętniej powiedział i wtedy nasz tor wykorzystuje falubas, korzysta z tego atutu, ale wiemy doskonale, że nie wiadomo, czy ten tor jest atutem falubazu de facto.
Dlatego dzisiaj o tym dyskutujemy. Ja mówię otwarcie, bez żadnej jakiejś ironii. Boję się, drżę wręcz przed tymi barażami. Mimo tego, o czym mówisz, że te nazwiska, te Lamparty, tam ktoś też wczoraj...
Paweł Miesiąc w ogóle wczoraj ten Paweł Miesiąc to w ogóle wczoraj objawił mi się jako człowiek, który jeździ tak niebezpiecznie, że nie wiem, co się będzie działo, bo facet na granicy faulu jechał non-stop.
I to
ze swoim zawodnikiem, nawet z Robertem Lambertem w jednym z biegów, to jego tam blokował, powiózł go.
No ale czy nie sądzisz, że oni, bez względu na to, czy Rybnik, czy Lublin, dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, że tak wielka determinacja jest obu pierwszoligowców, aby awansować. No któryś z nich będzie przegranym. Zakładamy, że dzisiaj będzie to Lublin. Jeżeli są tam jakieś podstawy finansowe i ambicje, żeby wejść, no to biorąc pod uwagę fakt, że mają osłabiony falubas...
Być może determinacja wielka, z drugiej strony nie wiem, czy to z kolei wchodzenie w psychikę zawodników, czy nie podetnie im skrzydełek Lublinianom, jeśli przegrają z tymi Rybniczanami. Nie wiem, tak sobie knuję, może łapie się nadziei, że nie będzie problemu żadnego dla falubasu. Zresztą ja ciągle wierzę w tego Jensena, w tego Zęgotę, w tego Protasiewicza, że to są lepsi naprawdę zawodnicy, że bez problemu ten pierwszy mecz.
Dlatego
trzasną i pojadą z wysoką przewagą.
Dlatego trzeba tutaj mieć naprawdę piątkę z przodu zdecydowania, aby w miarę spokojnie pojechać na rewanż, bo tak jak mówisz, w rewanżowym spotkaniu wszystko może się wydarzyć. Pamiętajmy, że to będzie październik, warunki atmosferyczne też będą miały duże znaczenie, kto odczyta lepiej tor, może będą jakieś opady, ta wilgotność powietrza już będzie zupełnie inna. To są wszystko takie detale. W Lublinie dawno falubas nie jeździł, jeżeli to będzie Lublin. W Rybniku może nie, ale w Lublinie dawno tam chyba naszych nie było, zawodników. No i to są te takie poszczególne elementy, które wpływają na to, że akurat mówiący te słowa się obawia bardzo mocno.
A mówiący te słowa Tomasz Sieniuskowicz, Radio Zachód. Dziękuję serdecznie. Za chwilkę wracamy do Speedwaya. Do widzenia.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.
To teraz jeszcze więcej żużla w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM w dogrywce. Swoją drogą jutro też żużel w magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. O naszej młodzieży będzie dużo, między innymi o turnieju Memoriale Rycerzy Speedwaya, który wczoraj odbył się na W69. Jakub Leśniński na ten magazyn żużlowy zaprasza, a tam również będą wypowiedzi po finale Speedway Ekstraligi. Ligi. A my teraz dzwonimy do Michała Krościela, to komentator Eleven Sports, między innymi, czy dziennikarz Radia Z, kiedyś swoją drogą, dziennikarz Radia Zielona Góra. Teraz zrobił karierę, ogląda meczów przemnóstwo, a wczoraj komentował spotkanie Rowu Rybnik z Motorem Lublin. Pierwszy mecz finału pierwszej ligi, Najpolskiej Ligi Żużlowej, 52-38. Rybnik wygrywa w każdym razie z drużyną z Lublina i wygląda na to, że mimo, że jak przed chwilą mówił Maciej Noskowicz, on się o pojedynki falubazu z tym Lublinem boi, a poza tym nie przekreśla jeszcze szans Lublina, to mimo wszystko zdecydowanie bliżej baraży jest właśnie drużyna z Lublina. Więc rozmawiam z Michałem Korościelem o tym spotkaniu wczorajszym, o tym, czy w ogóle jakakolwiek szansa według niego akurat jest na to, żeby lublinianie jednak odrobili straty, no i co później w kontekście spotkań Falubas Motor, jeżeli do takowych rzeczywiście dojdzie.
52-38, Rybnik wygrywa z Lublinem, to panie redaktorze, ma się wrażenie, że już sprawa awansu do ekstraklasy, ekstraligi pozamiatana i w barażu Falubas jedzie z Motorem. Pan się zgadza?
Jeszcze nie powiedziałbym, że do końca pozamiatana, ale wydaje się, że rzeczywiście Rybnik jest zdecydowanie bliżej bezpośredniego awansu, czyli Falubas pojedzie z Motorem. I wczoraj sobie o tym myślałem, że ostatni baraż, jaki Falubas jeździł, to też był z Motorem. Mogę się mylić.
Dokładnie, i był wynik 52-38, nomen omen, wtedy dla Motoru Lublin w pierwszym meczu.
Właśnie, w Lublinie. I pamiętam dobrze wywiady, które słuchałem w Radiu Zielona Góra, bo ja jeszcze nie pracowałem w mediach. I pamiętam, że ty rozmawiałeś z Piotrem Świstem, który wtedy jeździł w Falubazie, i on już wtedy, po tej porażce 38-52, mówił: spokojnie, my to odrobimy, oni są słabi. I jeszcze pamiętam, że ten wywiad dotarł do uszu Mariusza Frankowa, który wtedy jeździł dla Lublina,
no.
I on się strasznie wściekł, że Piotr Świst opowiada takie rzeczy, że to jest lekceważenie Lublina, i mówi, że ten Lublin się strasznie postawi, i przyjechali do Zielonej Góry i przegrali chyba 33-57. I Zielona Góra się utrzymała. I co teraz?
Ale słuchaj, ale powiedziałeś na początku, zostawiłeś taki mały marginesik Motorowi na sukces. W czym upatrować szans tego Motoru? No, jak się wczoraj patrzyło na ten mecz, okej. Okay. Miesiąc szalał jak dziki i tam wyprawiał takie rzeczy, że na granicy faulu właśnie miałem wrażenie, że jedzie. Lambert, fajny gość, ale bardzo nierówny, mam wrażenie, wczoraj. No, Andreas Jonsson, wiadomo, okej, okay, ale ciężko szukać, doszukiwać się tam tak zwanych armat w tej drużynie. Jak oni mogą zrobić 15 punktów przewagi?
No ciężko, rzeczywiście, ale jak zobaczysz na Rybnik, to ci żużlowcy jak Karpow, który wczoraj szalał, i jak Skupień, który wczoraj szalał, to oni w Lublinie nie będą istnieć. Skupień moim zdaniem w Lublinie wczoraj zdobył 10, a w Lublinie jak zdobędzie 3, to będzie maks. Ja się zgadzam, że Rybnik jest teraz faworytem do awansu, bo mogą tam rotować sobie i będą stosowali rezerwy taktyczne. Jak dwóch zawodników będzie jechało, to mogą tymi dwoma zawodnikami trzymać wynik. No ale zawsze jest jakaś, no wiesz, no, mogę sięgnąć do takiej najbardziej wyświechtanej, starej żużlowej prawdy, że this is speedway i wszystko zweryfikuje tor.
Ale no dobra, ale powiedz mi, ale to w takim razie, bo nie przyglądaliśmy się tak bardzo pierwszej lidze tak naprawdę w tym sezonie mijającym. Natomiast to takie jest taka dysproporcja między umiejętnościami żużlowców na swoim torze i na wyjazdach w tych drużynach nawet czołowych?
Jest różnica, ale chyba nie jest to tak wielka różnica. Nie jest to tak wielka różnica rzeczywiście. Wczoraj Lublin miał trochę, ja myślę, że Lublin został uśpiony poprzez to, że do połowy zawodów udało im się trzymać w okolicy remisu. Ja. Wydawało im się, że lepiej złapali ustawienia do tego toru. Na trasie radzili sobie lepiej. Jonsson robił, co chciał. Jak najpierw Woryna przegrywa z Jonssonem, a później jeszcze raz Woryna przegrywa z następnym zawodnikiem Motoru. To skoro oni dwa razy biją Worynę na jego torze, to wydawało się, że oni mają wszystko pod kontrolą, i nagle im się ta sytuacja zaczęła wymykać. Jeszcze jedno dostali wykluczenie, bo tam wypadł Lampard po tym kontakcie z Lebediewem i zaczęła im się sytuacja wymykać spod kontroli. Rybnik złapał wiatr w żagle i odjechał. No i tak w dużym skrócie. Wydaje mi się, że rzeczywiście Rybnik jest faworytem tego rewanżu, bo wystarczy im 39 punktów. No. A Lublin na początku z tego Lublina swojego toru zrobił twierdzę, a później przegrali z Gdańskiem u siebie.
Słuchaj, powiedz, a w tym zespole z Lublina, bo ja już tak patrzę pod kątem Falubazu, ale w tym zespole z Lublina, tak patrzę na te punkty zdobyte przez nich w tej chwili, ktoś, jak to się ładnie mówi, zawiódł wczoraj w jakiś szczególny sposób, czy każdy z nich pojechał w zasadzie to, co jeździł na co dzień w ciągu sezonu? No, Joel Klink to jest nówka sztuka, tak? To on tydzień wcześniej pojechał kapitalnie, teraz raptem 5 punktów, natomiast reszta, nie wiem, Lampartowie na przykład?
No, trochę poniżej. No to, ale ja wiem, czy no, Wiktor Lampard zdobył 3, ten zdobył 4, ale raz został wykluczony. Tam, ja myślę, że tam nikt nie zawiódł konkretnie jeden, tylko każdemu trochę punktów zabrakło. Później Jonsson gdzieś się też
pogubił. Myślę, że oni z tymi nominowanymi też przekombinowali, bo tam było tak, że wiadomo, no skoro mogą korzystać z taktycznych i mają trzech dobrych zawodników, Miesiąca, Lamberta i Jonsona, to muszą jakąś rezerwę taktyczną zrobić. I mogli dwa razy puścić parę Lambert Jonson. Zdecydowali się dwa razy puścić Miesiąca, co było delikatnie dla mnie szokujące. Fakt, że on, tak jak mówisz, trochę szalał. Jechał wczoraj, moim zdaniem, jak taka wersja demo z Marzlika.
No, nawet Lambertowi przeszkadzał w pewnym momencie, tak? Swojemu graczowi.
Nawet Lambertowi przeszkadzał. No, a oni zdecydowali się go dwa razy puścić i to się okazało nie do końca trafione, nawet w ogóle nie trafione, bo on w nominowanych punktów nie zdobył. Raz przez defekt, raz przez zero, ale punktów nie zdobył i tam też przekombinowali. Ta strata mogła być mniejsza, gdyby lepiej pomyśleli. Ale myślę, że każdy trochę zawiódł i teraz się zastanawiam, czy Falubas się powinien, wybiegając już trochę dalej, gdyby ten Lublin rzeczywiście zajął drugie miejsce.
Ty mi tu nie zabieraj pytania, chłopie.
Aha, dobra.
Czy Falubas powinien się obawiać Motoru Lublin ewentualnie? No to dobra, to ja zadaję pytanie. Kim Motor Lublin może pokonać Falubas? Czy może w ogóle, jeśli Falubas nie będzie miał Patryka Dudka?
No z tego, co tam mówią wczoraj, Krystian Frank gdzieś mówił, że bardzo, bardzo prawdopodobne, że Falubas bez Patryka Dudka, to pewnie z ZZ-ką Falubas pojedzie za Patryka Dudka. No i Falubas bez Dudka już nie wygląda na taki groźny, ale tu trzeba sobie zadać pytanie, ilu jest żużlowców ekstraligowych w Lublinie? I moim zdaniem jest dwóch teraz żużlowców ekstraligowych w Lublinie. Jeden to jest Lampard, młody, bo to jest junior już ekstraligowy, myślę, że lepszy niż zielonogórscy juniorzy, a drugi to jest Lambert. Bo Jonson jest najskuteczniejszym zawodnikiem w najpolskiej lidze żużlowej, ale jak on wychyla nos poza tą ligę żużlową, pierwszą naszą, no to już zaczyna przypominać tego Jonsona, który zawodził w ostatnich sezonach w Ekstralidze. Jedzie w Seku, gdzie jest towarzystwo takie połowicznie ekstraligowe, a połowicznie pierwszoligowe, no i tam kompletnie zawodzi. Nie wygrywa jakieś pojedyncze biegi, nie radzi sobie generalnie. Jedzie u siebie w Halstawiku, w Grand Prix z dziką kartą, na swoim torze, gdzie wie wszystko absolutnie o tym torze. Jest królem tego toru i nie wjeżdża do półfinału. Czyli jak wyjeżdża poza pierwszą ligę, to dalej jest tym Jonsonem, którego znamy z ostatnich sezonów, który tam przechodził z Zielonej Góry do Częstochowy, z Częstochowy do Rybnika i tak się kręcił i nigdzie mu nie wychodziło, aż w końcu spadł poziom niżej. Znaczy ja uważam, że to jest dalej technicznie jeden z najlepszych żużlowców na świecie, ale nie ufający jakby swojemu sprzętowi, kombinujący z tym sprzętem i rotujący i tak dalej. Także myślę, że Jonson, jak przyjedzie do Zielonej Góry, to tam wielkiego szału nie zrobi.
No dobra, a powiedziałeś tak ładnie o Robercie Lambercie. To od jakiegoś czasu mówi się, że to łakomy kąsek w ogóle dla klubów ekstraligowych będzie ten Lambert na przyszły sezon. On rzeczywiście jest taki dobry, rozumiem, tak?
Dla mnie to jest jeden z najlepszych. Ja będę zdziwiony, jak za 5 lat nie będzie go w czołówce Grand Prix. On jest, raz, że jest bardzo utalentowany, dwa, że ma świetne zaplecze sprzętowe, otoczenie, które jest w całe jego otoczenie sfokusowane na żużel. Mama, tata, dziewczyna, wszyscy absolutnie są skoncentrowani na tym, żeby Lambertowi wyszło na żużlu. To nie jest taki typowy przypadek młodego angielskiego żużlowca, jakich jest wiele, że ma trochę talentu, ale jako, że w tej Anglii tak średnio się interesują żużlem i ci sponsorzy tak średnio się garną, to później ten chłopak się gubi. On jest generalnie, widać w tym jego otoczeniu, w tej jego jeździe, w tym jego podejściu do żużla, ten taki niemiecki Ordnung, bo on przecież w Niemczech się tego żużla uczył. I on jest jakby stworzony i nakierowany na to, on ma wszystko. On ma technikę, ma sprzęt, on ma odpowiedni wzrost nawet, bo ma tam około 1,70 m odpowiednią wagę, on ma wszystko, żeby dobrze jeździć na żużlu. No można zobaczyć, jak on jeździ w Szwecji. On świetnie jeździ w Szwecji, mimo że tam jeżdżą ci sami żużlowcy, którzy jeżdżą w Polsce. No wszędzie sobie absolutnie radzi mi, objeżdża 4 ligi, objeżdża SEK, dodatkowo Mistrzostwa Świata Juniorów. Gdyby policzyć wszystkim żużlowcom starty w tym sezonie, on był najczęściej jeżdżącym. Nie ma jakiegoś tam zmęczenia, bo on dobrze do tego podchodzi. Dla mnie kompletny. Oczywiście to jeszcze nie jest taki gość, który przyjedzie w tych barażach do Zielonej Góry i strzeli 13 punktów, ale może odpalić w każdym momencie. Dlatego mówię, że to jest zawodnik ekstraligowy. Jakby Lublin nie awansował, to myślę, że z ekstraligi parę klubów się po tego Lamberta zgłosi.
No dobra, to jeżeli takich oceniasz, że mają dwóch zawodników ekstraligowych właściwie, to jak przystawimy do nich Falubas nawet bez Dudka, to chyba więcej ekstraligowców. Jensen, Zęgota, Protasiewicz, większa siła?
No to już masz trzech i każdy z nich pojedzie 6 razy.
A ty ZZ-ka mówisz, nie Torsel i Gomulski w składzie Falubasu ewentualnie?
No ja sobie tego nie wyobrażam, nie no, bo to... Myślę, że powinien być Gomulski Torsel, no kto tam będzie w lepszej dyspozycji, ale ZZ-ka na pewno może więcej punktów wyciągnąć, jak dostaną po dodatkowym starcie Jebsen, Protasiewicz i Zęgota. Tylko pytanie, w jakiej fazie negocjacji z Falubasem będą Jebsen, Zęgota i Protasiewicz. Ja to bym, gdybym ja był szefem Falubasu, to ja bym chciał przed tymi barażami z Zęgotą, z Jebsenem i z Protasiewiczem się dogadać tak, żeby oni już wiedzieli, że zostają na następny sezon, bo oni wtedy jadąc w barażach, jechaliby też dla siebie. Powiedzieliby, że już mają dogadane umowy i że jeżeli tego nie zrobią, nie utrzymają tej Zielonej Góry, no to też się wiąże z ich przyszłością. Oczywiście nie podejrzewam ich o to, że jak nie będą mieli dogadanych kontraktów, to oleją ten baraż, mówiąc brzydko, bo będą sobie szukać innych klubów. Nie podejrzewam ich o to, zaznaczam. Ale myślę, że gdyby mieli spokojną głowę, to jest ten kazus Zmarzlika, że przed finałem przedłużyli o 2 lata, żeby ten Zmarzlik już nie miał w tej głowie, czy on przejdzie gdzieś, czy nie przejdzie, czy dostanie 2 złote podwyżki, czy 5. Tylko podpisać, zapewnić sobie, że on zostaje i się zawodnikowi w ten sposób głowę czyści. Bo jak tego nie zrobią, to wiadomo, że tam ci, mimo że te rozmowy można niby rozpocząć tam w październiku czy w listopadzie, no to wiadomo jak jest, że wcześniej się z żużlowcami gada. Jak gdyby oni mieli w głowie poukładane, jaka jest ich przyszłość, pełna koncentracja na barażu, bo oni walczą jakby o lepszy byt swojego pracodawcy, a tym samym lepszy byt swój i dużo czystsza sytuacja, moim zdaniem.
Tak mówi Michał Korościel, Eleven Sports, Radio Z. Ciekawe, że panowie są tutaj pokazali rozbieżność, jeśli chodzi o zestawienie składu na baraż. Michał Korościel mówi ZZK, Maciej Noskowicz mówi nie ZZK, pojedźmy składem bez ZZK i ona może dać nam więcej. A o składzie ostatecznie zdecyduje Adam Skórnicki. On ma na sobie ten ciężar, że musi wybrać na spotkanie numer 1, które zacznie się za 2 tygodnie zawodników do swojego teamu i też pewnie się głowi już teraz, czy ZZK, czy też Torsel i Gomulski w składzie, a poza tym tak naprawdę pewnie do ostatniej godziny nasi będą czekali na to, czy jednak Dudinio wskoczy do składu. Jutro magazyn żużlowy posłuchacie między innymi szerzej, jak mówiłem, co u Sebastiana Niedźwiedzia słychać, bo przecież czekamy wszyscy na informację, czy Niedźwiedź będzie gotowy, czy nie. No jeździł już w Memoriale Rycerzy Speedwaya, mówił, że się zmęczył tymi wszystkimi wyścigami, zwłaszcza 3 ostatnimi, no ale jeżeli jeździ, jeżeli naprawdę zalicza dobry punktowy występ wśród juniorów, to chyba wszystko jest na dobrej drodze, żeby wrócił do pełnej sprawności. Tyle o żużlu, w każdym razie czekamy oczywiście na najbliższy weekend, czekamy na rozstrzygnięcia w Speedway Ekstralidze, czekamy na rozstrzygnięcie w rewanżowym meczu barażowym i za tydzień będziemy wiedzieli Motor Lublin czy ROF Rybnik, dokąd jedziemy na barażach. Teraz zostawimy Speedway, trochę muzyki zagramy, a potem zajmiemy się koszykówką, choć akurat dzisiaj jej będzie stosunkowo najmniej w tym programie.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.